Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiejszy program będzie swego rodzaju uzupełnieniem pewnego braku, bo nie poświęciliśmy jak dotąd studia wschodniego postaci absolutnie dla Europy Środkowo-Wschodniej zasłużonej i wyjątkowej, także dla polskiej nauki i Lublina wyjątkowej. Nadrabiamy więc zaległości. Wieloletni profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Orderem Orła Białego, doktor honoris causa, chociażby paryskiej Sorbony, twórca Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Człowiek, o którym mówiono, że jest najbardziej rozpoznawalnym katolickim historykiem w Polsce, ale też człowiek, który bez wątpienia wyprowadził historiografię polską poza ojczyste granice. O kim mowa? Wyjaśnią to archiwalne, wspomnieniowe nagrania Radia Lublin, w których o bohaterze naszej audycji mówią jego uczniowie. Na początek profesor Henryk Gapski.
Przyszedł na KUL w trudnych czasach. W roku 50. ksiądz rektor Słomkowski zaprosił wtedy paru młodych badaczy. I właśnie profesor Kłoczowski wspólnie z swoimi przyjaciółmi, którzy też przyszli w tym czasie, potrafili zgromadzić wokół siebie młodych ludzi, zaproponować pewną wizję badań przeszłości chrześcijaństwa w Polsce. Kościół w Polsce stał się tutaj centrum ich zainteresowań badawczych i to, co zaproponował Jerzy Kłoczowski, było następnie przez dziesięciolecia realizowane przy wszystkich modyfikacjach, zmianach.
Tomasz Nowicki, dyrektor Instytutu Historii KUL. Tak, student pana profesora, jeden z wielu. Po każdym wykładzie profesora Kłoczowskiego otwierały się klapki na oczach. On potrafił rozszerzać horyzonty. I taki właśnie choćby szczegół. Pamiętam takie jego powiedzenie, że człowiek jednej książki jest barbarzyńcą. Co oznaczało, że trzeba czytać. Że nie można spocząć na jednym poglądzie, ale trzeba szukać też poglądów przeciwnych i dopiero z tego wyciągać wnioski.
Zaproponował nowy język analiz, innego spojrzenia na przeszłość chrześcijaństwa w Polsce. Zespoły, bo to trzeba raczej mówić w liczbie mnogiej, które gromadził wokół siebie, dały nam nowe opracowanie dziejów Kościoła w Polsce, chrześcijaństwa w Polsce. Kłoczowski wyprowadził historiografię polską właśnie poza ojczyste granice. Był znanym badaczem w świecie, jednym z najbardziej znanych historyków polskich. Był słuchany. Miał coś do powiedzenia, a podstawą jego wizji głęboko uformowany światopogląd chrześcijański.
Paweł Kras, Instytut Historii KUL, uczeń profesora Kłoczowskiego, bliski współpracownik przez ponad 20 lat. Myślę, że dla każdej osoby, która miała okazję osobiście spotkać profesora, to doświadczenie jest szczególne. Spotkanie człowieka, który miał niesamowitą wyobraźnię i zarazem był tytanem pracy. To było czuć, że człowiek o wielkich horyzontach, osoba, która miała, jako jedna z niewielu osób w moim odczuciu, tak szerokie kontakty międzynarodowe, była osobą rozpoznawalną w środowisku międzynarodowym, zarówno wśród historyków, mediewistów, ale nie tylko, jako intelektualista, jako właśnie szef przez długi czas Polskiego Komitetu UNESCO. Człowiek, który ma w swoim dorobku ponad 30 książek i ponad 800 artykułów naukowych, które są w różnych językach świata. Osoba, która także z racji swojego doświadczenia życiowego, jako żołnierz Armii Krajowej, jako powstaniec warszawski, z racji swojego zaangażowania także w Solidarność, miała autorytet moralny. Była w stanie wypowiadać na różne tematy, nie tylko naukowe tematy i była słuchana. To myślę, że to jest bardzo ważne, że profesora się słuchało z dużą przyjemnością i z racji tego, co mówił i jak mówił.
Mirosław Filipowicz, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Kłoczowski właściwie od początku swego dorosłego życia, od czasów II wojny światowej, wykazywał ów instynkt, który możemy nazwać instynktem państwowym i taką poważną postawą obywatelską, odpowiedzialną postawą obywatelską. Właściwie przez całe swe dorosłe życie łączył postawę uczonego z postawą świadomego obywatela. I jednocześnie był człowiekiem otwartym na innych. Bardzo wyraźnie wyszło to w kontekście odnowienia przez niego idei Europy Środkowo-Wschodniej i założenia Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, placówki podległej ministrowi spraw zagranicznych. To dzięki wieloletniej pracy profesora Kłoczowskiego Instytut nawiązał świetne i żywe kontakty z Ukrainą, z Litwą, w miarę możliwości też z Białorusią. Otwierał się nie tylko na terytoria dawnej Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim na wschodnich sąsiadów Polski.
To jest tych różnych jego zainteresowań, jego pasji, jego też zaangażowanie w dokumentowanie przeszłości Armii Krajowej. On jako powstaniec warszawski, który krwią zaznaczył obecność i ofiarność, do końca Encyklopedia Powstania Warszawskiego bardzo dużo mu zawdzięcza. Żył długo, ale dużo robił. Bardzo wiele po nim pozostało. Tu trzeba będzie ogromnej refleksji nad tym jego dziełem, które nam w Sładku pozostawił.
Tyle z Archiwum Polskiego Radia Lublin. To może na początek taka refleksja kolejnego z uczniów. Ja przypomnę, naszym gościem jest profesor Andrzej Gil, historyk z KUL. Kim dla pana profesora był profesor Jerzy Kłoczowski?
To też taka uwaga. Raczej nie czuję się uczniem profesora. Raczej czuję się jego współpracownikiem, a tak naprawdę jestem jego współpracownikiem, mimo że skończyłem studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w trudnych latach 80. Nie miałem zajęć z profesorem. Profesor wtedy wykładał na Sorbonie i minęliśmy się wtedy w sensie takim osobistym. Natomiast już jako ja dojrzały człowiek, a on człowiek z ogromnym doświadczeniem, spotkaliśmy się i przez kilkanaście lat współpracowaliśmy razem właśnie w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj też kilka takich spraw, które pozwolą Państwu zrozumieć fenomen tego człowieka, dlatego że no, dzisiaj, w tej dzisiejszej sytuacji, jak słyszymy chrześcijaństwo, historię chrześcijaństwa, to myślimy sobie, a jakiś zaścianek, no taka jest dzisiejsza rzeczywistość, natomiast rzeczywistość prawdziwa, ta, która rzeczywiście istniała, funkcjonowała, to mówi nam, że człowiek, który dzisiaj z naszej perspektywy zajmuje się chrześcijaństwem, to zajmuje się tak naprawdę całym światem, całym uniwersum. Dlaczego? Dlatego, że do końca XVIII wieku w Europie praktycznie chrześcijaństwo oznacza cały świat i spojrzenie na Kościół, spojrzenie na inne związki wyznaniowe, niekoniecznie chrześcijańskie, powoduje, że my patrzymy na uniwersum, na to, co rzeczywiście było, co ludzi dotykało, a i dzisiaj, czy w XIX, XX, XXI wieku jest to istotny, ważny element, segment naszej świadomości. Także tak naprawdę historyk chrześcijaństwa oznacza historyk tak naprawdę wszystkiego, absolutnie wszystkiego. I to jest ta pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że profesor był, jak tutaj już Państwo słyszeli, niesamowicie szalenie aktywny, ale też musimy jakby podzielić to wszystko, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. W latach 50. profesor był jednym ze współzałożycieli Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na KUL-u. To było absolutne nowum. To, proszę Państwa, to jest coś, co powodowało, że KUL, rzeczywiście biedny uniwersytet prywatny, bo przecież kościelny, stawał się jednym z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.
A lata 50. to stalinowska Polska, pamiętajmy.
Poststalinowska. Mówimy tutaj o drugiej połowie lat 50. No, pierwszej połowie to raczej nie byłoby możliwe.
A ale wtedy przychodził na KUL.
Tak. Przyszedł, jak słyszeliśmy, w 50. roku. Działał, próbował razem ze świętej pamięci profesorem Sułowskim tę inicjatywę mieli. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w końcu lat 80. profesor zrozumiał, że idzie nowe i skupił wokół siebie grono wielu naprawdę wybitnych historyków z państw, czy późniejszych państw bloku sowieckiego, postsowieckiego, a wtedy część, mam na myśli tutaj Litwę, mam na myśli tutaj Białoruś, mam na myśli tutaj Ukrainę, jeszcze wtedy sowieckie. Wielka konferencja w Rzymie z udziałem papieża Jana Pawła II i idea powołania właśnie, czy tego reaktywowania pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej, która wszystkich zadowalała, która była taką płaszczyzną formułą, platformą porozumienia. I tutaj powstało Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej jako NGO i to towarzystwo istnieje do dzisiaj. Jeżeli pójdą Państwo na ulicę niecałą 5 i zobaczą ten pałacyk, to jest właśnie towarzystwo. To jest właśnie Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. A trzecią i bardzo ważną instytucją, którą profesor nie mógł powołać, bo ona powołana została przez ministra spraw zagranicznych i ówczesnych ministrów nauki, to jest Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej powstał jako placówka państwowa 1 lipca 2002 roku i to jest, wydaje mi się, kulminacja tej aktywności pana profesora i tego kręgu związanego z profesorem. Tutaj nie można nie wspomnieć dwóch osób. To jest pan profesor Henryk Gabski. To jest człowiek, który tworzył tandem naukowy z panem profesorem Kłoczowskim. No i oczywiście jakby taki człowiek od wszystkiego, szef tej strony organizacyjnej, pan Grzegorz Głuch. Dzięki tym dwóm osobom tak naprawdę i zaangażowaniu profesora Kłoczowskiego powstał Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy 1 lipca 2002 roku ten instytut powstawał, byłem jedną z kilkunastu osób, które zaczynały wtedy pracę w tym instytucie. Po jakimś czasie zostałem tam kierownikiem pracowni naukowej i wicedyrektorem i można powiedzieć, że właśnie wtedy stworzyliśmy taki tandem naukowy z panem profesorem Kłoczowskim. I to wszystko, co się działo do końca jego dyrektorowania, to było coś, co możemy nazwać taką przyjaźnią naukową, przyjaźnią organizacyjną, ale też rzeczywiście przyjaźnią. Zawiązała się przyjaźń między ludźmi, którzy... No, dzieliło nas bardzo wiele w sensie i czasowym, w sensie doświadczenia życiowego, ale mieliśmy jedną cechę wspólną, to znaczy mieliśmy bardzo podobne wizje. Profesor miał takie dwie ważne wizje. Pierwsza to jest miejsce chrześcijaństwa w tej przestrzeni i historycznej, i współczesnej, a drugie to jest ta wizja Europy Środkowo-Wschodniej, którą przejął po swoim wielkim poprzedniku, panu profesorze świętej pamięci Oskarze Haleckim. I to są te dwie wizje, dwie rzeczywistości, które spowodowały, że Instytut Europy Środkowo-Wschodniej przez tych 10 lat naprawdę był punktem na mapie nauki nie tylko polskiej, ale europejskiej, a niekiedy także i światowej. To trudno z perspektywy tych kilkunastu lat już jakby ogarnąć to wszystko, ale rzeczywiście był taki moment, że u nas w Lublinie przy niecałej krzyżowały się drogi mnóstwa ludzi, mnóstwa idei, mnóstwa pomysłów i to wszystko tam było przekuwane w jakąś rzeczywistość naukową, ale nie tylko, i popularną, i popularyzacyjną, miejsce spotkań, ale też także miejsce decyzji. To był fenomen. Jego już nie ma, on się skończył, instytut przestał istnieć, profesor odszedł na emeryturę, jakby została stworzona nowa rzeczywistość, inna rzeczywistość, a ja mówię tutaj o tym okresie tych 10 lat, kiedy rzeczywiście instytut był czymś, co jednoczyło, co było impulsem, a jednocześnie miejscem konsumpcji pewnych idei i po tym pozostały dziesiątki publikacji, różnego rodzaju zamierzeń, które niektórzy kontynuują do dzisiaj.
Pan profesor mówił o tym także doświadczeniu życiowym profesora Kłoczowskiego. Też myślę, że warto odnotować, to też już padało w tych nagraniach, odnotować kilka faktów biograficznych. Profesor Kłoczowski urodził się w 1924 roku w okolicach Przasnysza. To jest pogranicze polsko-pruskie. No, ale ten rok 24 oznacza, że należał do pokolenia Kolumbów.
Tak, to było dla mnie przejmujące doświadczenie. Kiedyś chodziliśmy po Warszawie, tam gdzie profesor brał udział w walkach na Mokotowie i on pokazywał miejsca, które się zachowały, a tam gdzie się nie zachowały, to opowiadał o tym i to było dla mnie strasznie przejmujące, dlatego że wtedy widziałem tego 20-letniego chłopaka, który opowiadał, jak do dzisiaj nie może iść jedną stroną ulicy, dlatego że tam był gołębiarz niemiecki, czyli ten snajper i ulica była pod obstrzałem i on do dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, nie może tą stroną iść, która wtedy była bardzo niebezpieczna, więc przechodzi na drugą stronę i to robi bezwiednie. Opowiadał takie rzeczy, które no rzeczywiście z perspektywy mojej, człowieka, który rodził się w kilkanaście lat po wojnie, były czymś niebywałym, doświadczeniem ogromnym. I to jest taka... lekcja nie tyle historii, bo historię znałem, ale lekcja czy doświadczenie człowieka, który przeżył straszny ból. I ten ból go ukształtował na dalsze lata, wzmocnił go. To była taka szczepionka, którą on wtedy dostał w czasie powstania. Stracił przecież rękę. Młody człowiek, 20-letni, i niektórzy powiedzieliby, no koniec mojego świata, koniec mojego życia. A dla niego był to tak naprawdę początek. Towarzyszyła mu przez wiele lat jego żona, świętej pamięci pani Krystyna Kłoczowska, o której trzeba pamiętać i trzeba łączyć ich razem, dlatego że oni
też tworzyli... postać nietuzinkowa.
Postać no, niesamowita. Niesamowita i miałem przyjemność wiele razy z nią rozmawiać i rzeczywiście myślę sobie, że bez pani Krystyny nie byłoby profesora, dlatego że ona była tą częścią ich małżeństwa, która wspierała go, ale także jednak uzupełniała go. No, pamiętajmy, że realia, dzisiejsza realia lat 50., 60., 70., 80. dla człowieka, który ma tylko jedną sprawną rękę, to była naprawdę męka. Więc bez tych dwojga ludzi nie byłoby tych ogromnych doświadczeń, osiągnięć, które są i które o których trzeba pamiętać, bo najgorzej to skazać człowieka na zapomnienie, a tej postaci nie można skazać na zapomnienie, dlatego że ona się nie mieści w żadnych układach, w żadnych jakby takich figurach. I trzeba, i dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy, żebyśmy ciągle o nim pamiętali i o tym, co stworzył i czego tak naprawdę dokonał.
I wracamy do tej wyjątkowej postaci właśnie dzisiaj. To jeszcze jakby uzupełniając kilka tych faktów biograficznych, po wojnie profesor, no jeszcze nie wtedy, zaczął studia w Poznaniu, kontynuował je w Toruniu, tam obronił doktorat. Rok 50., jak już wspomnieliśmy, przybywa na Kul, czyli w czasach stalinowskich do miejsca, które właściwie było jedynym miejscem, w którym można pracować, jeszcze historyk kościoła może pracować i rozwijać się naukowo.
No tak, to też się troszeczkę o tym zapomina po 30 latach od przemian, które zakończyły istnienie formalne PRL-u. Czym był Kul i dzisiaj wyciąga się te sprawy trudne i to jest jasne, no taka była historia, ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego Kul był pod takim ciągłym nadzorem i służby bezpieczeństwa i organów partyjnych i nie tylko przecież polskich, ale także i naszego wschodniego sąsiada? No dlatego właśnie, że przynajmniej próbował być czymś innym niż wszystko. Próbował przechować tą ideę universitas, tą ideę wolnych badań, tą ideę wolności jako takiej. Tutaj formułowały się różnego rodzaju w latach 70. kółka, które kontestowały rzeczywistość i opierały się na jakimś sensownym planie przyszłości, na czymś, co jest w bliskiej Polsce. I tutaj profesor Kłoczowski miał też swoje zasługi. Spora część tych ludzi, którzy tworzyli ówczesną opozycję w środowisku studenckim Kulu, była związana z profesorem. Także pierwsza Solidarność i ogromne zaangażowanie. Był naukowcem, ale był także społecznikiem, był także propaństwowcem i był kimś, kto próbował na swoje możliwości jednak dla Polski zrobić nie tylko naukę, ale także coś więcej, żebyśmy rzeczywiście realizowali pewien ideał. Dla niego ideałem była ta Republika Chrystiana, czyli czym jest Republika Chrystiana? Jest wspólnotą wszystkich tak naprawdę, bo tym pojęciem Chrystianos to jest po prostu Europejczyk, czyli wspólna Europa, ale Europa wartości, Europa idei, Europa zasad. I to jest coś, o czym...
Czyli to, co tak naprawdę stało u zarania Unii Europejskiej przecież.
Tak, no zapominamy. Te 12 gwiazdek we fladze Unii Europejskiej to nie są przypadkowe gwiazdki, to są gwiazdki z nimbu Najświętszej Marii Panny. Założyciele Unii Europejskiej byli głęboko wierzącymi katolikami, którzy próbowali w jakiś sposób nawiązać do tej idei Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej, co wydaje się może dzisiaj dziwne i niewiarygodne, ale tak było jeszcze dwa pokolenia temu, więc profesor się jakby w tym wszystkim mieścił. On był bardzo prounijny Polski. Dlaczego? Dlatego, że on rozumiał tę Unię tak, jak rozumieli nasi przodkowie, którzy kiedyś ponad 1000 lat temu wchodzili do Europy właśnie jako chrześcijanie, właśnie jako ci, którzy próbują wejść na równych prawach w ten świat tej starej Europy. Zresztą to genialne pojęcie młodszej Europy, które wykorzystał, ono pokazuje, że był to człowiek wielkiego formatu, który rozumiał rzeczywistość lepiej niż niejeden ówczesny polityk.
Mowa o profesorze Jerzym Kłoczowskim, bohaterze naszej dzisiejszej audycji, o którym opowiada dla Państwa profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieloletni współpracownik profesora Jerzego Kłoczowskiego, o którym rozmawiamy dzisiaj w Studiu Wschodnim, i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.